Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dawno, dawno temu, tak dawno, że najstarsi ludzie tego nie pamiętają, nad rzeką Ołobok powstała wioska. Dobrze się żyło jej mieszkańcom. Dookoła rozciągały się urodzajne pola i zielone łąki. Lasy były pełne jagód, grzybów, zwierząt oraz drewna na opał i budowę chat. Jednak pewnego razu w okolicy wybuchła groźna epidemia. Wielu ludzi umarło, a ocaleni mieszkańcy przenieśli się trochę dalej od rzeki. Właśnie tu dzisiaj jest Skrzebowa. Sąsiaduje z Moszczanką i Bieganinem. Na dawnym miejscu pozostały tylko ruiny kaplicy, wymurowanej przed wiekami z kamieni i cegły. Nad wsią góruje wieża kościoła, a w nim znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Loretańskiej.
W domu Twoim w Nazarecie kontempluję dziś z radością tajemnicę tej miłości Boga, który człowiekiem się stał.
Dzień dobry Państwu. Właśnie w to miejsce chciałbym dzisiaj Państwa zabrać w rozmowie z panem Karolem Marszałem, założycielem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Dzień dobry, panie Karolu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Impulsem do naszego spotkania było wydawnictwo, które wpadło w moje ręce. Nasze Loreto, kaplice i dzwonnice loretańskie w Polsce. Pana autorstwa. Zanim dojdziemy jeszcze do tego wydawnictwa, chciałbym, żebyśmy pomówili troszeczkę o tym, czym się pan zajmuje i skąd zainteresowania tą dziedziną.
Jestem z wykształcenia politologiem, jednocześnie nauczycielem wiedzy o społeczeństwie oraz historii w liceum w Ostrowie Wielkopolskim, w szkole podstawowej w Radłowie. Stąd myślę moje zainteresowania historią, w szczególności historią lokalną. A jako, że ta historia lokalna jest niekiedy bardzo ciekawa, że te obiekty historyczne niekiedy nas otaczają i tak się właśnie dzieje w mojej miejscowości, w której mieszkam od zawsze, w Skrzebowej, to też razem z innymi osobami, z którymi współpracuję w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, postanowiliśmy kilka lat temu zgłębić wiedzę na temat w szczególności właśnie kaplicy loretańskiej, która w naszej miejscowości się mieści, a w ostatnim czasie także na temat innych obiektów loretańskich, kultu loretańskiego, które w Polsce się znajdują, bo okazuje się, że jest to bardzo ciekawa historia nawiązująca swoim pochodzeniem do wieku XVII w Polsce, a tak naprawdę to do początków chrześcijaństwa na terenie Ziemi Świętej.
Drodzy Państwo, warto sobie wyobrazić szczere pole niedaleko Raszkowa, bo Skrzebowa leży parę kilometrów od tej miejscowości. Kawałek od rzeki Ołobok stoją ruiny. Wyglądają tajemniczo, ale i malowniczo. Kiedy pierwszy raz zobaczył pan ten obiekt?
Obiekt znajduje się około 500 metrów od mojego domu, w związku z tym jest on obecny w moim życiu w zasadzie od zawsze, chociaż wiele pierwszych lat, w których miałem styczność z tym obiektem, to były takie mury, które nic nie znaczyły, zarośnięte krzakami, drzewami, trawą, w których jednak coś się odbywało, bo od wielu lat, dwa razy w roku, to jest 3 maja i 15 sierpnia, czyli w święta Maryjne, przy tych ruinach odbywały się i odbywają się msze święte. Kilka lat temu, to 2011 rok, postanowiliśmy coś więcej dowiedzieć się na ten temat i troszkę ten obiekt pokazać innym osobom i tak naprawdę Od tamtej pory zaczęło się takie faktyczne zainteresowanie tymi ruinami, bo to są dzisiaj faktycznie trzy ściany, które sypały się jeszcze parę lat temu, na szczęście od kilku lat, a przede wszystkim od zeszłego roku, kiedy dzięki gminie Raszków zostały one zakonserwowane, tak żeby ten stan nie pogarszał się. Właśnie od tej pory zaczęliśmy trochę bardziej interesować się tym właśnie obiektem i jego historią.
Wyobrażam sobie, że jako chłopak po prostu biegał pan tam, bawił się w chowanego czy w jakieś inne zabawy z rówieśnikami, jeśli to jest tak blisko pana mieszkania. Ale musimy zrobić teraz dwa skoki w przeszłość. Jeden do wieku XVII, a drugi 2000 lat wcześniej.
Tak, 2000 lat to oczywiście narodziny Chrystusa, a narodziny Chrystusa to domek, w którym historia mówi, że mieszkał w Nazarecie pewnie ze swoją rodziną, w domku świętej rodziny, albo też przynajmniej święta rodzina mieszkała w tym domku, czyli Maryja z Józefem, domku zbudowanym przez rodziców Marii, czyli świętą Annę oraz świętego Joachima. Tradycja mówi, że taki domek był, że odkryła go w roku 327 święta Helena, tam właśnie w Nazarecie, że nakazała, aby tam zbudować nad tym domkiem piękny kościół, bazylikę, że był on kilkukrotnie burzony, a potem kiedy czasy dla Ziemi Świętej bardzo się pogorszyły, bo zaczęły się najazdy Turków, a potem wojny krzyżowców tam właśnie o Ziemię Świętą, no, stało się coś dziwnego. Ten domek na końcu wieku XIII, bo to są lata między 1291 a 1295, pojawił się we Włoszech. We Włoszech, na terenie miejscowości, która dzisiaj nazywana jest właśnie Loreto. Jak tam się pojawił w zasadzie, do końca dzisiaj nie wiemy. Są dwa przekazy. Jeden mówi, że stało się to drogą morską, że rodzina de Angeli, czyli aniołów, przewiozła ten domek właśnie z Nazaretu na teren Włoch, tak żeby on nie uległ tam, gdzie te wszystkie wojny krzyżowe miały miejsce, aby nie uległ zniszczeniu. Ale co dziwne, badania dzisiaj mówią, że ten domek stoi tam w tym miejscu w zasadzie w takiej formie nienaruszonej, jakby został przeniesiony, bo jest użyta zaprawa stosowana w Palestynie, taka mieszanina gipsu ze sproszkowanym węglem drzewnym, zaprawa, która znana była tylko kilka tysięcy lat temu w Ziemi Świętej, potem niestosowana w ogóle we Włoszech, że ta jednorodność tej zaprawy mówi o tym, że nie została ona naruszona, czyli te kamienie nie zostały rozłożone, a potem złożone, czyli w zasadzie drugi przekaz, który powinniśmy wierzyć, albo możemy wierzyć, mówi o tym, że ten domek został przeniesiony w końcu tego XIII wieku właśnie z Nazaretu do Loreto i do dzisiaj tam znajduje się w Bazylice Loretańskiej.
Obudowany właśnie większą świątynią.
Tak jest, bo to jest domek w środku, w kościele, domek loretański, domek świętej rodziny z Nazaretu, zwany loretańskim od Loreto, bo dzisiaj tam się właśnie znajduje.
Jakie wymiary miał ten domek palestyński, loretański?
Ten domek miał wymiary 8,5 na 3,8 metra i wysokość około 4 metrów. Takie wymiary miał, takie ma dzisiaj ten domek świętej rodziny z Nazaretu właśnie w tej bazylice loretańskiej. No i to jest ta pierwsza historia, można powiedzieć, a druga historia to są lata trochę późniejsze, wieki powiedzmy 15, od 15 w Polsce, w zasadzie to jest XVII wiek, kiedy to ten kult loretański bardzo się w Europie rozwija. Wiele osób podróżuje do Włoch, żeby nawiedzić ten święty domek, domek świętej rodziny. A jako, że nie wszystkich stać na to, żeby ten domek odwiedzić, to też zaczyna się w szczególności w Europie Środkowej, nie tylko w Polsce, bo to są także dzisiejsze Czechy, Słowacja, Niemcy, po części Austria, także budować takie obiekty, które ten domek mają przypominać, nazywane także właśnie domkami loretańskimi. Buduje się także kościoły loretańskie. Niektóre z kaplic przy kościołach nazywa się kaplicami loretańskimi. Zawsze tam się umieszcza kopie figurki Matki Bożej Loretańskiej. I to się rozwija także w Polsce, właśnie w szczególności w wieku XVI, XVII. I jeden z takich domków powstaje w mojej miejscowości, na naszym terenie, na terenie południowej Wielkopolski, w Skrzebowej koło Raszkowa.
Dom twój łączy wschód z zachodem, on jest znakiem dla ludzkości, jak u niebu pierwszy.
pana wydawnictwie czytamy, że jednym z promotorów domków florytańskich był Jakub Sobieski, ojciec króla Jana III, który podczas swojej kilkuletniej podróży po Europie właśnie nawiedził Loretto w 612 roku. I również sam król Jan Sobieski po wiedeńskiej bitwie trofeum chorągiew Mahometa wysłał właśnie do Loreto. Czyli rodzina królewska jest mocno zaangażowana w szerzenie tego kultu.
Tak jak widzimy, ten kult był bardzo, bardzo obecny, nie tylko wśród tego prostego ludu, ale właśnie wśród szlachty, która budowała te kaplice, kościoły, domki loretańskie. No i sama, można powiedzieć, góra, władza, bo rodzina królewska też cześć Matce Boskiej z Loreto oddawała właśnie poprzez na przykład to, że ta wielka bitwa, która uratowała Europę przed tym zalewem tureckim pod Wiedniem, zakończyła się wysłaniem zdobytej chorągwi Mahometa właśnie do Loreto, do tego włoskiego Loreto.
A jak dużo tych obiektów powstało w Polsce? Czy to jest wiadoma rzecz?
Oczywiście to jest trudne pytanie, dlatego że Polska dzisiaj, a Polska w tym wieku XVI-XVII to nie jest to samo, bo przecież ten teren był przesunięty o wiele bardziej na wschód. Nasze ziemie to były bardziej już zachodnie rubieże, kresy ówczesnej Rzeczpospolitej, dlatego też ten teren był dużo, dużo większy, ale było ich wtedy około 30-40, dane tak dzisiejsze mówią, że około 40 takich kaplic, domków, kościołów wbudowano w wiekach XVII i XVI. Oczywiście z założeniem, że to jest także na przykład Lwów, to jest także dzisiejszy Mińsk na terenie Białorusi, czyli te były kresy Rzeczpospolitej. Do dzisiaj tych obiektów zachowało się 19. 19 obiektów loretańskich typu właśnie kaplice, domki, kościoły loretańskie istnieje. Część z nich w bardzo dobrym stanie zachowanych, a część niestety w ruinie takiej, jaką ruiną jest właśnie domek loretański w Skrzebowej.
Jak powstało to wydawnictwo, które zbiera wiedzę o tych miejscach świętych w naszym kraju?
Lata 2011-2012 to działania, które spowodowały, że nasz obiekt loretański, kaplica w Skrzebowej, została odnowiona, w zasadzie jej otoczenie zostało odnowione wspólnymi siłami, siłami mieszkańców naszych miejscowości, parafian skrzebowskich. Usunęliśmy wszelkie krzaki, drzewa, które z jednej strony zasłaniały ten obiekt, z drugiej strony też korzenie często powodowały właśnie taką erozję, czy też wyrywanie części murów. No i jako, że ten obiekt stał się taki bardziej ogólnodostępny, choć trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, że ogólnodostępny, co nie znaczy, że publiczny, bo jest to do dzisiaj obiekt prywatny tak naprawdę, oddalony od zabudowań wiejskich, tam prąd nie dochodzi. Tak naprawdę dróżka, która prowadzi, która ma 300 metrów od głównej, można powiedzieć, drogi, prowadzi do samego obiektu, to jest dróżka wydeptana na między dwóch pól sąsiadujących z sobą. Czyli obiekt dostępny, bo jest dojście do niego, ale na szczęście właściciele wyrażają zgodę, żeby z niego korzystać, żeby móc tam się poruszać. Choć tak powiedziałem, to jest własność prywatna.
Ale nie walczą o miedzę.
Nie walczą o miedzę i sam obiekt też tak naprawdę jest na terenie prywatnym. I tak jak powiedziałem, odświeżyliśmy otoczenie tego obiektu i zaczęły się inne działania. Na przykład koncerty, coroczne koncerty właśnie przy ruinach kaplicy loretańskiej, gdzie budowaliśmy scenę, gdzie zapraszaliśmy artystów muzyki sakralnej. To był zespół Lumen z Poznania. To byli na przykład wokaliści z okolic Kalisza, którzy wykonali w zeszłym roku psalmy Józefa Jakuba Tomalaka, chór gospel z Potrzeby Serc z Warszawy. I tak od roku te koncerty zbierają, czy też powodują, że przy tych ruinach zbiera się około 300-350 osób w szczerym polu. Można powiedzieć, w szczerym polu ustawiamy tam miejsca siedzące i tą scenę, a dodatkowo to się zawsze odbywa późnym wieczorem. Podświetlamy bardzo ciekawie te mury, żeby jeszcze to ich piękno i tajemniczość właśnie uwidocznić, pokazać. Poza tym stworzyliśmy kilka lat temu Quest, czyli taką rymowaną ścieżkę turystyczną, która prowadzi od kościoła w Skrzebowej, w którym mieści się obraz, łaskami słynący obraz Matki Boskiej Loretańskiej. I ta ścieżka prowadzi ciekawymi miejscami w naszej okolicy, między innymi właśnie do ruin Kaplicy Loretańskiej. Taki quest pierwszy powstał kilka lat temu, potem powstał quest rowerowy, czyli można do nas przyjechać rowerem i też rymowanka wydrukowana prowadzi rowerzystę po naszych okolicach, troszkę dalej, bo do Bieganina, ale potem wraca się właśnie też do tych ruin, a potem do kościoła w Skrzebowej. No i wreszcie postanowiliśmy zbadać tak dogłębnie tą historię ruin i zobaczyć, gdzie one jeszcze mieszczą się na terenie Polski. I tak właśnie powstały dwa projekty w roku 2016-2017. To dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w Warszawie, taki specjalny program Patriotyzm Jutra, stworzyliśmy taki projekt pod nazwą Nasze Loreto Ogólnopolski Szlak Kaplic Loretańskich, w ramach którego odwiedzaliśmy razem z mieszkańcami naszych miejscowości, przede wszystkim starszymi mieszkańcami, te kaplice w całej Polsce. Odwiedziliśmy wszystkie. 18, w zasadzie 19 jest nasza, a jeszcze sanktuarium Polskie Loretto koło Wyszkowa za Warszawą, gdzie w XX wieku już takie Centrum Kultury Loretańskiego powstało, w zasadzie bazylika się buduje, czyli powstaje cały czas. Do tego ogłosiliśmy konkurs fotograficzny ogólnopolski na temat kaplic. Oznakowaliśmy wszystkie te kaplice tablicami informacyjnymi. To było w 2016 roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że istnieje też coś takiego jak dzwonnice loretańskie. To daleko od nas, bo to jest Podhale, Żywiecczyzna i Orawa, ale ten kolejny projekt w 2017 roku był poświęcony właśnie tym dzwonnicom. Też był konkurs fotograficzny, też je odwiedzaliśmy po części. No i efektem jest taka publikacja pod tym samym tytułem, czyli Nasze Loreto, kaplice i dzwonnice loretańskie w Polsce. Opisuje wszystkie kaplice, 19 tych starych i 20 to ta w polskim Loretto. Opisuje też dzwonnice, 40 dzwonnic loretańskich. Na początku wiedzieliśmy o 19, potem się okazało, że jest ich 40. Część z nich odwiedziliśmy. Są tam zdjęcia z tych dwóch konkursów poświęconych, jeden kaplicom, drugi dzwonnicom. Opisy tych wszystkich obiektów, trochę historii, skąd one się wzięły. Ten projekt jeszcze oczywiście żyje cały czas, także dzięki stronie internetowej www.loreto.osw.pl, którą prowadzimy, gdzie te wszystkie działania, szczególnie w naszej miejscowości, ale także gdzieś tam w Polsce, pokazujemy i cały czas zapraszamy poprzez tą stronę internetową, poprzez nasze inne działania, właśnie koncerty loretańskie, o rajdy, które też organizujemy od 2 lat, a rajdy pieszo-rowerowe. To wszystko powoduje, że to ciągle w zasadzie działa, funkcjonuje i można korzystać z tej naszej wiedzy, a przy okazji oddawać cześć Maryi w tym wizerunku loretańskim w naszym kościele i w tym miejscu, który tej Maryi Loretańskiej od tych 400 już prawie lat jest poświęcony.
W tym świętym domu prosząc o łaskę Twą, Dziewico Matko, dziś wierni modlę swe ślą.
Pan o obrazie w Skrzebowej, a ten obraz wcześniej był właśnie w tej kaplicy.
Tak, obraz ten był wcześniej w kaplicy, po tym jak kaplica około 200 lat temu uległa zawaleniu, to znaczy strop uległ zawaleniu, od tamtej pory pozostały, jak już mówiliśmy wcześniej, tylko 3 ściany. Ten obraz postanowiono przenieść do kościoła, z tym też wiążą się opowieści, legendy, że przeniesiono go uroczyście w procesji do kościoła raz, jeden, następnego dnia okazało się, że obraz zaginął, a znalazł się z powrotem w tej kaplicy, w tych ruinach. Drugi raz przeniesiono procesyjnie i znowu obraz wrócił, dopiero kiedy trzeci raz go przewieziono na zwykłym chłopskim wozie, no pozostał w tym kościele naszym skrzebowskim, do dzisiaj tam się znajduje w ołtarzu, codziennie podczas mszy świętej uroczyście odsłanianym i zasłanianym.
Tak jak Pan Jezus podróżował na osiołku, tak ten obraz tak podróżował zwykłą furmanką wiejską.
Tak można,
wiejską.
Tak można powiedzieć.
Z tym miejscem związane są również inne niesamowite opowieści, wciąż żywe w pamięci.
Tak, tych opowieści jest kilka. One są zawarte w książeczce, która kilka lat temu została wydana. Książeczka pod tytułem Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa. To jest książeczka dla dzieci z pięknymi rysunkami pani Emilii Strzeleckiej-Pieniężnej. Książeczka napisana przez panią Urszulę Mróz, która właśnie te legendy, a w zasadzie cuda, które przy tych ruinach się wydarzyły, cuda, które zostały zapisane w Księdze Łaski Cudów, która do dzisiaj jest Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Można ją zobaczyć, można ją dotknąć, można poczytać. Te cuda, które tam zostały spisane, zostały właśnie opisane w takiej formie opowieści, może baśni, legend. Jedna z takich legend mówi na przykład, że między ruinami naszej kaplicy a Raszkowem, który niespełna 3 kilometry od nas się znajduje, nasza miejscowość gminna, było kiedyś tajemne przejście. Nikt go nie może znaleźć ostatnimi czasy, ale taka legenda krąży, że to tajemne przejście było. No ta książeczka, czy też te legendy i opowieści mówią o tym, jakie to cuda tu się działy, kto został uzdrowiony, w jaki sposób. Zresztą na kanwie też tych opowiadań kilka lat temu spektakl zorganizowaliśmy, spektakl, w którym nasi mieszkańcy, aktorzy, amatorzy wystąpili. To wszystko odbywało się właśnie przy ruinach kaplicy. Tak więc tych działań różnorodnych wokół tej kaplicy było i jest bardzo dużo.
Chciałbym powrócić właśnie do tych waszych działań lokalnych, ale wspominał pan o dzwonnicach. Dzwonnice to też niezwykłe pamiątki historii. Z jednej strony materialnej, ale również kultu ludowego, tak bardzo mocno związanego właśnie z prostymi ludźmi, którzy oddają w ten sposób cześć Bogu.
Odkryliśmy właśnie w pewnym momencie, że oprócz kaplic istnieją w Polsce dzwonnice loretańskie. Nie u nas, nie w naszej części Polski, bo w zasadzie zwyczaj budowania tych dzwonnic od końca XVIII wieku, przede wszystkim przez XIX wiek, obecny na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego i śląskiego, to jest Żywiecczyzna, to jest Podhale i Orawa. Tutaj historia tych dzwonnic nawiązuje do kultu Matki Boskiej z Loreto, do tych pielgrzymek do Loreto, XVI, XVII, XVIII wiecznych, skąd to przywożono dzwonki na pamiątkę tych wizyt. Wierzono też, że te dzwonki mają tajemną moc, przede wszystkim, że rozpędzają chmury burzowe i te wszystkie nieszczęścia, przede wszystkim pożary, które z burzami się wiążą. Z czasem jeden z dzwonów właśnie w kościołach, szczególnie właśnie na Podhalu, Żywiecczyźnie, zaczęto poświęcać Matce Bożej z Loreto. Miał on chronić właśnie przed burzami. Przy czym w pewnym momencie Kościół jednak zaczął walczyć z tą wiarą w cudowną moc przedmiotów, amulety i talizmany, bo tak w zasadzie wierzono, że te dzwonki małe i te dzwony duże to takie amulety i talizmany. I zaczęto rezygnować z tego kultu w kościołach, no ale ludzie mieli swoje przyzwyczajenia, zaczęli budować dzwonnice poza kościołami. Obiekty wolno stojące, w których znajdował i znajduje się do dziś często dzwon, w który uderzano, kiedy widziano, że zbliża się burza. I to właśnie te dzwonnice loretańskie, których było dużo, bardzo dużo na pograniczu polsko-słowackim. Dzisiaj, jak już powiedziałem, to jest przede wszystkim Żywiecczyzna, Orawa, Podhale. Też zaczęliśmy w 2017 roku odwiedzać te obiekty, też ich historię poznaliśmy, też konkurs został ogłoszony na temat, konkurs fotograficzny. Ich opis w zasadzie wszystkich, o których wiemy, 40 odnaleźliśmy, znajduje się w tej publikacji nasze Loreto. Zdjęcia są bardzo piękne, te szczególnie, które wzięły udział w tym konkursie fotograficznym. Tak więc od kaplicy doszliśmy do dzwonnic, których u nas nigdy nie było, nie ma, ale są gdzieś w innej części Polski i ta historia też jest bardzo ciekawa.
Ten dzwonek, o którym pan mówi, miał specjalną nazwę. Możemy ją przypomnieć?
Tak, fulgura frango, czyli rozłamuje pioruny. Taki napis znajdował się na tych dzwonach i do dzisiaj na niektórych się znajduje. Te dzwonnice, niektóre są jeszcze używane. Część dzwonnic stoi już niestety bez dzwonów, bo większość z nich przetopiono na amunicję w czasie II wojny światowej, ale są jeszcze, co niektóre dzwonią. Niestety gdzieniegdzie już dzwonników nie ma jak to dzwonić, ale niekiedy są już zautomatyzowane tak, że wzywają w szczególności do modlitwy na Anioł Pański, czyli ta funkcja religijna powróciła, mimo że miały taką funkcję bardziej...
Zabobonną nawet.
Zabobonną, tak. W tym XIX wieku i na początku XX to jednak ta funkcja religijna wróciła.
Ale chyba lepiej zamiast pluć przez lewe ramię, lepiej zadzwonić w taki święty dzwon.
Tak. Obserwacje mieszkańców tamtych stron wskazywały, że faktycznie odstraszają planetników, bo tak nazywają te złe duchy, duchy, które przywodzą chmury burzowe mieszkańcy Podhala.
Na drogach wiary gwiazdą dla wszystkich bądź i prowadź pewnie lud Boży do Syna wciąż.
Wracając do kaplic, do domków loretańskich, ile z nich w tej chwili jest w pełnej świetności, a ile pozostaje właśnie na takiej granicy już egzystencji?
Ciężko mi w tym momencie dokładne dane podać. Myślę, że tak połowa to są obiekty, które można odwiedzić, których można się pomodlić. Połowa to obiekty w złym stanie. Nasz Skrzebowski jest w bardzo złym stanie. Obiekt w Głogowie jest w niedobrym stanie. W Nowej Rudzie także nieciekawy. W Drohiczynie, chociaż odnawiane ostatnio przy Bazylice Franciszkanów. No ale są też przepiękne wewnątrz, przepiękne na zewnątrz, na przykład w Gołębiu koło Lublina. Jeśli chodzi o taką elewację zewnętrzną, to jest taki barok polski, tak jest nazywany. Przepiękny domek loretański w Warszawie, w centrum miasta w zasadzie, na Pradze Warszawskiej jest Kościół Matki Boskiej Loretańskiej. Kiedyś to był domek po II wojnie obudowany murami. Powstał kościół, którym jest właśnie domek loretański, podobnie jest w Piotrkowicach. W województwie świętokrzyskim też domek loretański obudowany kościołem, podobnie w Głogówku na Opolszczyźnie. Są to bardzo ciekawe obiekty architektoniczne, można powiedzieć kościoły w kościele.
Malutkie. Tak, według tradycji tej loretańskiej właśnie.
Tak, dokładnie, jak to wygląda w Loreto, we włoskim Loreto, gdzie kaplica jest obudowana piękną bazyliką. Takich kilka obiektów jest właśnie w Polsce, bo tak one były budowane. Ale tak powiedziałem, część to były kaplice wolno stojące, a część kaplice jakby przylepione do kościołów. Myślę, że około połowa, a nawet może większość to są obiekty, które do dzisiaj spełniają swoją funkcję religijną. Jedne w większym stopniu, szczególnie te w kościołach, o które dba się na co dzień, a inne trochę mniejszym stopniu, jeśli są one gdzieś zostawione same sobie, albo były przez długi okres czasu pozostawione same sobie.
W jednej z tych kaplic, które są na terenie naszego kraju, jest podobno figura starsza niż ta, która znajduje się w Loreto.
W Głogówku, w województwie opolskim, faktycznie jest piękna figura Matki Boskiej Loretańskiej, starsza od tej z Loreto, przy czym musimy od razu dodać, że ta Matka Boska, ta figura Matki Boskiej Loreto uległa swego czasu spaleniu, zniszczeniu. Tak więc to nie jest oryginalna Matka Boska Loretańska tam we Włoszech Loreto, dlatego też figura XVII-wieczna głogowska jest starsza od tej w Loreto, chociaż to, jak powiedziałem, ta z Loreto niestety uległa zniszczeniu.
Jedna z starszych polskich piosenek mówi o szczerym polu, w którym znajduje się krzyż. W szczerym polu w Skrzebowej znajduje się kaplica, która jednak wciąż żyje. Dzięki ludziom z tamtego miejsca. Inicjatywa ludzi ze Skrzebowej, Moszczanki, nie ogranicza się tylko do kaplicy loretańskiej. Prężnie działa koło historyczne parafii Skrzebowa, o którym pan już wspominał, o spektaklu, który przypominał powstanie kaplicy, ale również zespół tańca ludowego Swojacy. Panie Karolu, czy pan coś wie o tym zespole?
Tak, wiem. Oczywiście, że wiem. Faktycznie zespół działa przy stowarzyszeniu, któremu szefuję. Powstał w 2007 roku przy tym stowarzyszeniu. Prowadzi go nawet moja siostra, ten zespół. Zespół też jest współprowadzony obecnie przez Miejską Gminę Ośrodek Kultury w Raszkowie. No, chwalimy się tym zespołem także, bo jest to zespół, który zdobywa wiele laurów i tutaj regionalnie, w okolicach Kalisza, w południowej Wielkopolsce, ale także odwiedził wiele krajów. Był już w Gruzji, był na Łotwie, w Serbii, w Bośni i Hercegowinie, dwukrotnie we Francji. W tym roku wybieramy się do Wielkiej Brytanii, a w zeszłym roku byliśmy w Medjugorje, w Bośni i Hercegowinie, też przed obliczem Matki Boskiej. Tak więc zespół działa bardzo aktywnie i jesteśmy też z niego bardzo dumni. Dodam jeszcze, a propos tego koła historycznego Memento, że faktycznie wiele działań zaczęło się właśnie dzięki szefowej tego koła, bo szefową koła Memento jest pani Aneta Franc. Tak naprawdę te pierwsze działania mające na celu odnowienie tego miejsca, jakim jest otoczenie ruin kaplicy loretańskiej Skrzybowej, to rozpoczęła pani Aneta Franc. Wszyscy jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo to taka była kropla, która drążyła skałę i tu nie można tego nazwiska pominąć. Pani Anety Franc, szefowej koła historycznego parafii skrzebowskiej Memento, bo dzięki jej zachodom ta kaplica wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. Odbyło się wiele uroczystości, szczególnie właśnie spektakl przy ruinach kaplicy, a także wydanych zostało wiele publikacji, o których już dzisiaj mówiliśmy. Tu też myślę, że trzeba podać nazwisko pani Urszuli Mróz, która właśnie jest autorką wielu publikacji na temat naszej lokalnej historii, a przede wszystkim jest reżyserką i scenografem spektakli amatorskich, które u nas w Skrzebowej Moszczance, w Raszkowie odbywają się prawie co roku.
Mała miejscowość, a liczne działania. Jeszcze o innych inicjatywach również słyszałem, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy, poświęcone seniorom.
Tak, przy stowarzyszeniu prężnie działa grupa seniorów, albo też są bardzo ciekawe działania dla seniorów prowadzone, nie tylko seniorów z naszej miejscowości, z Moszczanki i Skrzebowej, bo w zasadzie te działania rozszerzamy na całą gminę Raszków. Przede wszystkim one się ogniskują na wycieczkach edukacyjnych, poznawczych, kulturalnych. Tych wycieczek od 2008 roku, bo wtedy zaczęliśmy nasze wyjazdy edukacyjne dla seniorów, było około 60. Co roku jest ich kilka, od 3 do 9 do 8. Odwiedzamy różne miejsca w całej Polsce. Wiele muzeów odwiedziliśmy, wiele spektakli teatralnych, operowych, baletowych odwiedziliśmy. Były też wyjazdy na basen. Tak więc seniorzy w naszych miejscowościach nie mogą narzekać na brak zajęcia, a szczególnie jeśli chodzi o taką działalność turystyczną, krajoznawczą, są bardzo aktywni.
Drodzy Państwo, mała miejscowość, ale gdybyśmy wszędzie w naszym kraju mieli ludzi tak mocno zaangażowanych w działania na rzecz małej ojczyzny, nie balibyśmy się unifikacji europejskiej, nie balibyśmy się zapomnienia historii. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Karolu. Przypomnę, że naszym gościem w studiu Radia Rodzina, z którym rozmawialiśmy głównie o kaplicach i domkach loretańskich, był pan Karol Marszał, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy wsi Moszczanka i Skrzebowa.
Dziękuję serdecznie za tą rozmowę, a jednocześnie od razu zapraszam państwa, naszych słuchaczy, na wszelkiego rodzaju inicjatywy, które przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej będą się odbywać w tym roku. Pierwszy to będzie koncert, już 8. koncert przy ruinach. W tym roku prawdopodobnie naszym gościem będzie zespół wokalny A Fabre Consinui z Poznania i ten koncert odbędzie się w sobotę 25 maja wieczorem, myślę, że około godziny 20. No i takie drugie duże wydarzenie, także cykliczne, które organizujemy, to będzie trzeci już z kolei rajd pieszo-rowerowy, rajd loretański, który odbędzie się w niedzielę 8 września. Zapraszamy wszystkich turystów. Można przyjechać na rowerze, można przyjechać autem, potem sobie pochodzić po okolicy. Serdecznie zapraszamy do Skrzebowej, do ruin loretańskich.
Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy, niekoniecznie trzeba jechać, chociaż można, do Włoch na pielgrzymkę do Loreto. Zróbmy najpierw ten pierwszy mały krok, nim dojdziemy na koniec świata. Wybierzmy się na pielgrzymkę, wycieczkę do kaplicy loretańskiej, do Skrzebowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.